Witamy w specjalnym podcaście TOK FM i Polityki Insight, raport o mieście, w którym przybliżamy bolączki i horyzonty polskich miast.
Naświetlamy kuluary lokalnej polityki na co dzień wolne od błysku fleszy i tłumaczymy, kto ma najsilniejsze karty na ostatniej prostej przed wyborami samorządowymi.
Przemierzamy aleje i ulice, by trafić do aktywistów i ekspertów, którzy patrzą na swoje miasta szerzej albo po prostu inaczej. Julia Cydejko, Polityka Insight.
I Paulina Nawrocka, Radio TOK FM. Zapraszamy na krakowski raport o mieście.
Paulino, jesteśmy przed Urzędem Miasta Krakowa, w którym od 22 lat urzęduje prezydent Jacek Majchrowski, ale nie kandyduje w nadchodzących wyborach samorządowych i ustępuje tym samym ze stanowiska.
Tak, wybór prezydenta Krakowa to jest w ocenie wielu ekspertów najciekawsza albo jedna z najciekawszych bitew nadchodzących wyborów samorządowych. Jacek Majchrowski odchodzi, tak jak wspominałaś, po 22 latach. Rządzi Krakowem od 2002 roku, czyli dobiega końca właśnie jego piąta kadencja. Teoretycznie mógłby ubiegać się o jeszcze jedną, ale w listopadzie ogłosił, że w wyborach nie wystartuje. Argumentował to między innymi wiekiem. Profesor Majchrowski ma 77 lat, zapowiedział, że chce odpocząć, zająć się rodziną, pisaniem książek. No i to jest naprawdę koniec pewnej epoki. Majchrowski rządzi najdłużej ze wszystkich prezydentów w historii tego miasta, dużo dłużej niż jego słynni historyczni poprzednicy, 14 lat dłużej niż Józef Dietl, którego pomnik tu widzimy przed urzędem, i o 8 lat dłużej niż Juliusz Leo, twórca tak zwanego Wielkiego Krakowa, który znacznie poszerzył obszar miasta tuż przed I wojną światową. Mamy zatem w Krakowie bardzo specyficzną sytuację, bo na pewno będzie zmiana na tym stanowisku. 22 lata to jest bardzo dużo czasu. Dorosło całe pokolenie, które nie pamięta innego prezydenta i innego Krakowa. Prezydent schodzi ze sceny sam, ze stosunkowo niskim poparciem. W ostatniej kadencji krytykowany, w momencie, w którym no, według wszystkich sondaży i tak już nie miałby raczej szans na reelekcję. I no, sondaże pokazują nawet, że nie wszedłby do drugiej tury. 22 lata to jest, tak jak mówiłam, cała epoka. Miasto za jego prezydentury przeszło ogromną metamorfozę, bo to było miasto z zabałaganionym centrum, dworcem na Klepisku, Kazimierzem, na który po zmroku strach się było w ogóle zapuszczać. Miastem, do którego wtedy przy dobrych wiatrach trafiało 800 tysięcy turystów rocznie. Dzisiaj przyjeżdża ich 8 milionów, czyli 10 razy tyle.
Kraków był też wówczas miastem, które nie było w Unii Europejskiej i weszło do niej 2 lata po objęciu przez Jacka Majchrowskiego urzędu prezydenta. Powiedz, czy Jacek Majchrowski wykorzystał tę szansę, jaką było dla Polski, a zatem także dla Krakowa wejść do Unii Europejskiej?
Myślę, że tak, biorąc pod uwagę właśnie choćby te fundusze, które były do wykorzystania. Jacek Majchrowski był trochę właśnie prezydentem swoich czasów. Zrealizował podczas tych 5 kadencji wielkie inwestycje, wielkie stadiony, gigantyczne ronda. Kraków zasłynął organizacją międzynarodowych festiwali, zaistniał naprawdę na światowej scenie kulturalnej. Był właśnie prezydentem takich dynamicznych czasów, bardzo bogatych inwestycyjnie, no ale czasy się zmieniły i krakowianie też już są inni i chcą raczej czegoś innego. Według ostatnich sondaży ponad 40% mieszkańców Krakowa raczej źle ocenia rządy prezydenta Jacka Majchrowskiego. Dobrze, niecała 1/3. Co znamienne, w tym sondażu najlepiej Jacka Majchrowskiego oceniają ludzie powyżej 70 roku życia. Najmniejszym poparciem cieszy się wśród młodych wyborców, ludzi do 40 roku życia. No tych właśnie, którzy chcą zmian. I co jest pewne, no do tej zmiany dojdzie i wszyscy na nią czekają.
No właśnie, porozmawiajmy w takim razie o zmianie, bo wybory samorządowe w Krakowie są też niezwykle interesujące ze względu na liczbę kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. W skali kraju jest to liczba rekordowa. Mamy w tym wyścigu bezpartyjnego kandydata Łukasza Gibałę, który aktualnie w sondażach plasuje się na 1 miejscu, ale mamy też Aleksandra Miszalskiego, który startuje z poparciem Koalicji Obywatelskiej, Łukasza Kmitę, kandydata prawa Prawa i Sprawiedliwości, a także licznych kandydatów plasujących się w peletonie sondażowym. To na przykład profesor Stanisław Mazur, profesor Andrzej Kulik, wiceprezydent Krakowa, popierany przez Jacka Majchrowskiego, ale też Rafał Komarewicz, który startuje z poparciem Polski 2050. Powiedz, co wiemy o tych kandydatach i jak przebiega debata przedwyborcza w Krakowie?
Myślę, że to powinno wybrzmieć, że walka o fotel prezydenta Krakowa zupełnie w prosty sposób nie odzwierciedla tej polityki na szczeblu centralnym, czy tych partyjnych podziałów, partyjnych rozgrywek. Dla porównania, gdy 3 lata temu w niedalekim, znowu Rzeszowie, prezydent Tadeusz Ferenc rezygnował ze stanowiska po 19 latach rządzenia, to była analogiczna sytuacja, bo oni z prezydentem Jackiem Majchrowskim w tym samym roku zaczynali rządzić i wtedy oczy całej Polski były na ten Rzeszów skierowane i się wszyscy zastanawiali, czy właśnie to będą głosy dla Platformy, czy dla PiSu. W Krakowie zupełnie tak nie ma. Tutaj to, że ktoś jest znanym politykiem ogólnopolsko, czy że ma poparcie partii ogólnopolskiej, no w historii nie wystarczało, żeby na przykład wygrać z Jackiem Majchrowskim, bo przegrywał tu i Zbigniew Ziobro, i Jan Maria Rokita, i prezydent Andrzej Duda. Zresztą rządzącej polską koalicji nie udało się ostatecznie wyłonić jednego wspólnego kandydata na prezydenta, choć były takie zamiary. W efekcie teraz Platforma z Nową Lewicą popierają Aleksandra Miszalskiego, Polska 2050 popiera Rafała Komarewicza, PSL popiera Andrzeja Kuliga, czyli zastępcę prezydenta Majchrowskiego, no i jest jeszcze Łukasz Gibała, który nad wszystkimi jakby góruje, jego popiera z kolei partia Razem.
Jak w takim razie Gibała budował swoje poparcie polityczne, skoro nie skorzystał z poparcia żadnej z dużych partii ogólnopolskich?
Powiedziałabym, że wytrwałością i samozaparciem, bo tak naprawdę pierwszy raz kandydował na stanowisko prezydenta Krakowa już w 2014 roku, czyli 10 lat temu i to jest jego trzecie podejście, a w międzyczasie właściwie nie ustawał w takim procesie budowania sobie tego zaplecza i tego poparcia. To jest kandydat z definicji antymajchrowski, ponieważ mocno wybił się właśnie na krytyce prezydenta. Powiem ironicznie i z przekąsem, że krytykował prezydenta Majchrowskiego, zanim to było modne, ma więc dużo większe doświadczenie w tym zakresie niż pozostali kandydaci i trochę im, mam wrażenie, narzuca i tematy, i tempo, i styl tej kampanii. I tak jak Łukasz Gibała mówi o tym, że potrzeba więcej zieleni, że potrzeba przewietrzyć miasto, że trzeba mniej betonu i inni kandydaci, mam wrażenie, idą i mówią to samo. Może różni się to kosmetycznie, na przykład Aleksander Miszalski no, zaprasza tutaj ministrów, obiecuje właśnie pieniądze z rządu jako polityk Platformy Obywatelskiej, ale też mówi, że na przykład będzie więcej na zieleń, albo że miasto będzie bardziej przyjazne wobec mieszkańców. Nawet Łukasz Kmita, czyli kandydat Prawa i Sprawiedliwości, partii, która może no niekoniecznie kojarzy się z, nie wiem, choćby promowaniem komunikacji zbiorowej, zapowiada lepszą i tańszą komunikację miejską, albo właśnie więcej pieniędzy na parki. Zresztą Łukasz Kmita to jedno. Nawet wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulik, który współrządził z Jackiem Majchrowskim przez 9 lat, również dołącza do tego peletonu obietnicy zmian. Na przykład właśnie, że będzie więcej pieniędzy na zieleń, co oczywiście no, zgryźliwi krytykują, że miał tyle czasu współrządząc z Jackiem Majchrowskim, że mógł na to zwrócić uwagę. Nie ma nikogo, kto mówiłby, że na przykład coś można kontynuować. To nie jest kampania do mówienia o tym, co się udało w Krakowie, raczej skupianie się no, na krytyce tego, czym prezydentura Jacka Majchrowskiego była.
Wspomniałaś nieco o tematach kampanii samorządowej w Krakowie. Mówisz o przewietrzeniu tego miasta. Jak rozumiem, chodzi o przewietrzenie zarówno dosłownie, jak i w przenośni. Powiedz, jakie jeszcze tematy są obecne w tej kampanii i kto tak naprawdę je narzuca? Czy udaje się to robić Łukaszowi Gibale, który aktualnie jest najpoważniejszym kandydatem na urząd prezydenta? Pytam o to, bo zastanawiam się, czy na tym etapie możemy już wyobrazić sobie jakoś jego prezydenturę, czy na razie pozostajemy raczej w kręgu chwytliwych haseł, a nie zapowiedzi realnej polityki, którą można z tego urzędu, pod którym stoimy, prowadzić.
Kampania, tak jak już wspominałam, niejako naturalnie prowadzona jest w opozycji do tego, kim jest i co robił Jacek Majchrowski. Hasło takie, które przewija się jak refren, to jest beton oznaczający betonowanie stanowisk, na przykład w kulturze, o czym będziemy miały okazję więcej porozmawiać z ekspertem w dalszej części podcastu. To jest betonowanie rozumiane jako chaotyczna zabudowa oparta właśnie na WZ-kach, bez sensownych planów zagospodarowania przestrzennego. To jest właśnie niewystarczająca dbałość o zieleń. Takie chwytliwe hasła sprowadzające się tak naprawdę do poprawiania jakości życia mieszkańców. Nie ma mowy w tej kampanii o wielkich inwestycjach, nie ma mowy o jakichś takich długofalowych projektach, bo i nie ma na nie pieniędzy, bo no, Kraków jest dość solidnie zadłużonym miastem i też zaplanowany już nawet na ten pierwszy rok prezydentury jest duży deficyt. I to, że wszyscy kandydaci tak naprawdę mówią o tym samym i mówią o takich kwestiach blisko ludu, o lepszej komunikacji, o mieście przyjaźniejszym, bliżej mieszkańców, no dowodzą chyba dobrego wskazania problemów i tego, co krakowian boli, czego by chcieli i jak sobie to miasto wyobrażają. Pozycja Łukasza Gibały jest bardzo mocna. Dużo miał czasu na to, żeby się do tej kampanii, do tej potencjalnej prezydentury przygotować i poparło go też bardzo dużo różnych środowisk aktywistycznych, zarówno z obszaru ekologii, jak i na przykład kultury, którzy sprzeciwiali się polityce Jacka Majchrowskiego. Trochę w naturalny sposób zaprosił ich do współpracy, zgromadził wokół siebie ekspertów z różnych dziedzin dotyczących właśnie czy transportu, czy planowania przestrzennego, choć no, w kampanii siłą rzeczy nie mówi na przykład za bardzo skąd weźmie pieniądze na realizację tych rozlicznych obietnic. Według sondaży jest murowanym kandydatem do drugiej tury. Pytanie, z kim się zmierzy, pozostaje otwarte.
I o tym wszystkim będziemy rozmawiać dzisiaj z naszymi gośćmi, ale zapytamy też o to kandydatów na prezydenta Krakowa w debacie prezydenckiej, którą TOK FM i Polityka Insight organizują już 26 marca o godzinie 18.30. W tej debacie będą mogli wziąć udział także mieszkańcy Krakowa. Odbędzie się ona na ulicy Rajskiej 12 w Małopolskim Ogrodzie Sztuki i na tę debatę serdecznie zapraszamy, a ja i Paulina pozostajemy jeszcze na Placu Wszystkich Świętych i będziemy rozmawiać tu z naszymi gośćmi z krakowskich uniwersytetów, po czym ruszymy w miasto.
Pozostajemy na Placu Wszystkich Świętych przed Urzędem Miasta Krakowa, w którym Jacek Majchrowski rezyduje, a naszym gościem jest politolog i socjolog Radosław Marzęcki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy ten dzisiejszy Kraków można sobie w ogóle wyobrazić bez Jacka Majchrowskiego? Był prezydentem przez bardzo długi czas. Czy da się w ogóle mówić o dzisiejszym Krakowie, oddzielić go od tego wpływu, jaki Jacek Majchrowski wywarł na to miasto?
To jest cała epoka, byśmy powiedzieli, Jacka Majchrowskiego tutaj w Krakowie, 21 lat. Na pewno osoby, które pamiętają start Jacka Majchrowskiego w pierwszych wyborach w 2002 roku, mogą Krakowa nie poznać, tak, z dzisiejszej perspektywy. To jest zupełnie inne miasto, zmieniła się infrastruktura, zmieniła się struktura demograficzna Krakowa. Wydaje się, że Kraków wykorzystał tę szansę na polu kultury na przykład, tak? Natomiast w wielu innych obszarach odnotujemy też porażki. Niewątpliwie Kraków bardzo się zmienił i ten czas prezydentury Jacka Majchrowskiego no, na pewno nie zostanie wymazany czy zapomniany i na kartach historii miasta Krakowa się zapisze bardzo wyraźnie.
Wspomniał pan o kulturze jako tej dziedzinie, która rozwinęła się bardzo za prezydentury Jacka Majchrowskiego. Powiedzmy w takim razie, co jeszcze było dobrze zarządzane, a co niekoniecznie.
No na pewno prezydentura Jacka Majchrowskiego będzie nam się kojarzyła z takimi dużymi inwestycjami infrastrukturalnymi. To jest na pewno centrum kongresowe, to jest hala w Czyżynach, Tauron Arena, czy Arena w ogóle, tak, Kraków. To są pewne pomysły z dużymi opóźnieniami zrealizowane, takie jak nowe trasy tramwajowe, infrastruktura rowerowa, która też bardzo powoli, z protestami społecznymi początkowo bardzo długimi, które tworzyły pewną presję. Kraków nam się kojarzył ze smogiem, prawda? Na czas trwania kadencji Jacka Majchrowskiego przyszedł też taki moment jakby zmiany trochę świadomości społecznej. Ruchy oddolne w dużej mierze, ruchy miejskie jakby zwróciły nam na to uwagę i wydaje się, że Jacek Majchrowski tutaj nie kontestował tej potrzeby walki ze smogiem. W pewnych okresach wspierał to bardzo, bardzo silnie i to, co się w Krakowie akurat udało zrobić, czego się nie udało zrobić w okolicy Krakowa, Krakowa, to na pewno trzeba zapisać na poczet takich sukcesów tej prezydentury.
A czy ocenia pan, że Jacek Majchrowski rzeczywiście odejdzie teraz na polityczną emeryturę, czy też po ustąpieniu ze stanowiska będzie nadal wywierał wpływ na politykę Krakowa, choćby przez osoby, które nominował na kluczowe stanowiska w miejskich spółkach, czy w miejskich instytucjach, czy będzie pozostawał szarą eminencją Krakowa?
Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że ranga tej prezydentury, naznaczona też tym czasem trwania, tymi 5 kolejnymi wyborami, kazałaby też znaleźć sobie takie miejsce dystyngowane bardziej, a nie taką rolę, w której on by wykonywał jakieś zadania polityczne i mieszał się do bieżącej polityki. Ma szansę też na to, żeby po pewnym czasie zapomniane mu zostały negatywne działania i ten odbiór społeczny tych jego działań, bo tak zawsze jest tą pamięcią społeczną. Pamięta się duże rzeczy, pamięta się symboliczne kwestie, natomiast te bardziej negatywne z biegiem czasu gdzieś tam ustępują. Natomiast trzeba powiedzieć, że Jacek Majchrowski taką polityczną poprzeczkę zawiesił bardzo wysoko. Zaczynał w zasadzie w 2002 roku, w pierwszej turze wyborów uzyskał nieco ponad 40 tysięcy głosów. W roku 2018, w tym piątym wyborze, w pierwszej turze to było 154 tysiące, więc praktycznie to jego poparcie tutaj ponad trzykrotnie wzrosło. Natomiast prognozy pokazują, że raczej idzie zmiana, taka radykalna. Należałoby się tutaj spodziewać zmiany kluczowych kierunków prowadzenia polityki w mieście Krakowie.
Wspomniał pan o głosach krytycznych wobec Jacka Majchrowskiego i niezadowoleniu części wyborców, a może ruchów miejskich czy społeczników krakowskich z prowadzonej przez niego polityki. O jakie zarzuty właściwie chodzi i na ile następca Jacka Majchrowskiego będzie mógł odciąć się od uwarunkowań, które skłaniały Majchrowskiego do zaniedbywania niektórych obszarów?
Moim zdaniem tutaj są dwa takie najważniejsze obszary. To jest przede wszystkim to, o czym się ostatnio mówi, także w tej kampanii, czyli zadłużenie miasta. No tutaj zwykli mieszkańcy też to odczuwają w pewnym sensie po wzroście opłat, podatków, prawda, od nieruchomości chociażby. W wielu innych miejscach widzimy coraz częstsze przykłady odchodzenia do historii kultowych miejsc, księgarni, barów mlecznych. To jest jednak pewien element, bym powiedział, symboliki czy kultury Krakowa. Okazuje się, że tutaj naprawdę bardzo trudno jest biznes prowadzić w takich miejscach. Oczywiście tam jest szereg takich didaskaliów, nie wiem, dwie telewizje miejskie, tutaj jakieś zarzuty, które ostatnio prokuratura formułuje wobec prezydenta Majchrowskiego, sprawa pożaru w archiwum, też nie do końca wyjaśniona, aczkolwiek nie jestem od tego, żeby ferować wyroki. Natomiast jest wiele takich spraw, które gdzieś tam się nawarstwiły w tej piątej kadencji i ten rekordowy jego wynik w 2018 roku wydaje się, że byłby nie do powtórzenia dzisiaj. Wydaje się, że oprócz tego zadłużenia, taką kwestią, która najbardziej dokucza mieszkańcom, odbija się na ich jakości życia, no to jest jednak polityka infrastrukturalna, polityka wydawania pozwoleń podzawodowe wielorodzinną. Oczywiście to jest bardzo ważne dla rozwoju miasta, dla stymulowania migracji do miasta w kontekście kapitału ludzkiego na przykład, czy siły roboczej, zagospodarowania tych na przykład rzesz studentów, którzy tu się pojawiają w centrum takim naukowym, jakim jest Kraków, ale z drugiej strony wystarczy pojechać na którekolwiek z tych nowych osiedli, porozmawiać z mieszkańcami, to raczej to będzie dyskurs krytyczny, to będzie wysłuchiwanie narzekania, to będzie zgłaszanie kolejnych problemów dotyczących tego, jak te osiedla wyglądają pod względem infrastrukturalnym, prawda? Jest to bardzo ciasna zabudowa, brakuje tam infrastruktury w wielu miejscach takiej potrzebnej do życia, te miejsca się korkują. To na pewno odbija się na takim życiu codziennym mieszkańców i jednak mimo wszystko trzeba to zapisać na poczet tej kadencji, bo to był taki trend rozwojowy. No, pamiętam jedną z rozmów z prezydentem Majchrowskim w krakowskim radiu tutaj, gdzie on mówił, że jemu się te osiedla mocno zabudowane podobają.
Kwestia planowania przestrzennego to jest ten temat, a właściwie braku tego sensownego planowania. To jest taki argument, który też prezydent Majchrowski podnosił, że te WZ-ki były tak wydawane, czy ta zabudowa tak wyglądała przez te lata, bo się nie dało inaczej, bo nie było planów, bo nie było zgody mieszkańców, bo plany były oprotestowywane. Tu chyba dochodzimy do tego takiego hasła, które przeciwnicy, teraz kandydaci podnoszą, czyli że za prezydentury Jacka Majchrowskiego wielu rzeczy się po prostu nie dało. Pytanie jakby, czy tak było w istocie, czy kwestia zmiany optyki w patrzeniu na miasto jest tutaj kluczowa.
Idą wybory i widać, że idzie też zmiana pewnego paradygmatu. Tematy kampanii i sposoby ich prezentowania w tej kampanii przez kandydatów, szczególnie tych, którzy się prawdopodobnie będą najbardziej liczyli, one też pokazują, że tutaj chyba się skończył czas na takie myślenie, prawda, że się czegoś nie da. Widać, że to w polityce centralnej też jakiś czas temu przestało działać i mieszkańcy raczej oczekują sprawczości. W związku z tym te argumenty po prostu nie będą już działały, no ale mleko się wylało w zasadzie, tak to już dzisiaj wygląda. Można pewnie sytuację w niektórych miejscach ratować. To kwestia jeszcze komunikacji, na przykład metro powraca, prawda? Są pomysły budowy nowych linii tramwajowych, usprawnienia komunikacji miejskiej, nowych pomysłów dotyczących tego, jak remontować w ogóle Kraków, żeby on nie był blokowany na kolejne lata. Naprawdę jest jeszcze sporo do zrobienia, mimo że te 21 lat prezentury Jacka Majchrowskiego odmieniło Kraków.
Mieszkańcy z wielu kwestii nie zdają sobie sprawy, że coś dużo kosztuje, że czegoś nie można ze względów prawnych zbudować, czy na przykład ze względu na brak zgód konserwatorskich. I tu wybija się taki problem z komunikacją, z komunikowaniem pewnych rzeczy. I to jest to, o czym mówią też kandydaci, że urząd powinien być bardziej transparentny, powinien być bliżej mieszkańca. To jest to hasło, które wybrzmiewa właściwie u wszystkich kandydatów. Co to w praktyce może oznaczać? Jak ta transparentność mogłaby być realizowana? Czego ludzie by oczekiwali?
Z teoretycznego punktu widzenia to mamy wiele narzędzi do tego, żeby włączać mieszkańców zarówno w procesy współrządzenia, czy usprawniać procesy komunikacji. Kraków za prezydentury Jacka Majchrowskiego, mówiliśmy o tym, bardzo się zmienił, ale to bardzo często były duże inwestycje infrastrukturalne albo decyzje, które miały kluczowe znaczenie także dla finansów miasta. No, pamiętamy sprzed już w zasadzie prawie dekady historię Igrzysk Olimpijskich. Prezydent Majchrowski w pewnym momencie poparł tę ideę, prawda? Natomiast oddolnym ruchem w gruncie rzeczy udało się w Krakowie tę inicjatywę zablokować przy użyciu podstawowego, najbardziej naturalnego narzędzia, jakim jest referendum lokalne. One się okazało ważne i obok braku zgody na kontynuację tego projektu, zapytano też o parę innych kwestii tutaj dosyć ogólnikowych, prawda? Tam metro na przykład się pojawiło, pojawiły się ścieżki rowerowe. To, co jest konsultowane, zależy od decydentów. Tu niekoniecznie muszą być referenda, które są kosztowne i pomysłów jest więcej. No, są sondaże deliberacyjne, panele obywatelskie. Można szerzej komunikować konkretne działania mieszkańców w rozmaity sposób, także przez media lokalne, przez spotkania z mieszkańcami.
Akurat braku mediów lokalnych Jackowi Majchrowskiemu zarzucić nie można, by wspomnieć te dwie krytykowane miejskie telewizje.
Można użyć tego argumentu w kontrze do tego, o czym ja mówię, pokazując w zasadzie, że prezydent Majchrowski chciał w jakiś sposób tutaj, korzystając także z nowych technologii i nowych nawyków komunikacyjnych mieszkańców, do nich trafić, prawda? Jednakowoż takie poczucie wśród mieszkańców jest, że ten świat lokalnej polityki, on jest chyba jeszcze bardziej hermetyczny niż ten świat polityki centralnej, więc wydaje się, że to także jest wyzwanie przed kandydatami lub przed tym, który te wybory w 2024 roku wygra, ponieważ szczególnie w takich miastach jak Kraków, który powinien też iść tutaj drogą być może zachodu Europy, korzystać z tego potencjału samych mieszkańców i częściej konsultować pewne kwestie. No to mieszkańcy czują ten deficyt, bo nawet jeżeli popatrzymy znowuż na kampanię wyborczą, to w zasadzie każdy z kandydatów mówi o tym, jak to trzeba teraz wyjść do mieszkańców i wszystkie kwestie przedyskutować. Zatem to też jest w cudzysłowie jakieś dziedzictwo Jacka Majchrowskiego, że te wielkie inwestycje bardzo często były realizowane bez odpowiednich uzgodnień, bez jakiegoś konsensu społecznego i zwykle tak to się kończy, że część osób jest zadowolona, natomiast być może większa część ma takie poczucie marginalizacji i pomijania ich opinii w ważnych kwestiach. Moim zdaniem to się powinno zmienić, ten paradygmat zarządzania miastem na bardziej obywatelski, na bardziej taki partnerski. To byłoby na pewno coś, co odmieni postrzeganie elity lokalnej, politycznej tutaj wśród mieszkańców Krakowa.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pełna wersja podcastu Raport o Mieście dostępna jest dla subskrybentów Tok FM Premium na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM oraz na Apple Podcasts.
Krakowski Raport o Mieście powoli dobiega końca. Paulina, jakie masz ostatnie przemyślenia?
Jedno jest pewne, Kraków czeka wielka zmiana, zmiana nieunikniona, zmiana na stanowisku prezydenta i chyba zmiana w całkowitym myśleniu o mieście. Wyzwań przed tym nowym prezydentem jest bardzo dużo. Obietnic dużo złożonych. Pytanie, jak będą realizowane? Za co? W jakiej kolejności? O to trzeba będzie zapytać kandydatów.
Wiele z tych obietnic obraca się wokół motywu przewietrzenia Krakowa i o tym wietrzeniu będziemy też rozmawiać z kandydatami podczas debaty przedwyborczej, na którą zapraszamy 26 marca o godzinie 18:30.
Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w tej debacie, zarówno osobiście, jak i do słuchania jej w Radiu Tok FM.
A my dziękujemy za uwagę. Julia Cydejko, Polityka Insight.
I Paulina Nawrocka, Radio Tok FM.
Tok FM i Polityka Insight zapraszają na debatę z kandydatami na prezydenta Krakowa. Słuchaj we wtorek o 18:30 w Tok FM. Przyjdź i zadaj pytanie. Debata odbędzie się w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego na scenie MOS przy ulicy Rajskiej 12 w Krakowie. Przyślij pytanie na debata@tok.fm. Podcast z zapisem debaty będzie do odsłuchania na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. A w kolejnym odcinku podcastu zapraszamy do Wrocławia.